Dobrze rokujecie? Zapraszamy do nas. Masz z przyjaciółmi zespół? Gracie dobrą muzykę, a nie macie możliwości zaistnienia w mediach? Radio Bemowe FM daje wam taką możliwość. Dobrze rokują. To program promujący nowe zespoły i muzyków. Dobrze rokują w Radiu Bemowo FM.
Dobrze rokują w Radiu Bemowo FM, pora rozpocząć. Witam was serdecznie, Radosław Szadek-Szatkowski przed mikrofonem. Troszeczkę spóźnienie, ale no cóż, takie przeboje Szemraj dawał, że po prostu się nie dało. I trzeba było jeszcze wysłuchać do końca. No prawie do końca, no a poza tym on tak o żarciu mówi, że po prostu głodny człowiek siada do mikrofonu. Witam was serdecznie. Dzisiaj wydanie 230, bodajże 5 audycji, będzie poświęcone w całości mocnym brzmieniom. Jedziemy za chwileczkę do Trójmiasta, aby spotkać się z zespołem Death Crusade, który już czeka po drugiej stronie na połączenie, więc no cóż, ja nie będę po prostu zbyt dużo mówił na samym początku. Niech muzyka zabrzmi, tak jak wspomniałem, będzie mocno, będzie, no, posłuchajcie zresztą. Death Crusade, utwór otwierający ich płytę Znów płonie niebo. Utwór pod tytułem Szary, z fantastycznym, mrocznym, można powiedzieć, intrem. Death Crusade, utwór Szary, rozpoczynający płytę Znów płonie niebo, płytę, która pojawiła się 27 stycznia, dobrze pamiętam datę, panowie? 27 stycznia 2023 roku?
20 stycznia.
20 stycznia, no, byłem blisko. Płyta, która pojawiła się po dość długim okresie. Witam was serdecznie, zacznijmy od przedstawienia. Wojtek Michalak, wokal.
Cześć.
Michał Jędrzejek, gitara.
Witam.
No i Paweł Szymański, perkusja.
Cześć wszystkim.
Witam was serdecznie. Jak tam w Trójmieście sytuacja? Spokojnie jest?
Chciałbym się powiedzieć
spokojnie jak na wojnie, ale to może nie na miejscu.
No troszeczkę nie na miejscu, biorąc pod uwagę, co się dzieje. Chociaż nie wiem, czy macie takie same odczucie, że coraz bardziej ludziom spowszechniała ta wojna.
Tak, trochę tego jest mniej jakby w mediach.
W mediach to tego jest dużo, tylko mam wrażenie, że ludzie przestali na to zwracać uwagę.
Trochę ludzie się zaczęli przyzwyczajać po tym roku.
No, mamy rok akurat
za sobą. Nie ma takiego szoku jak rok temu, ale no, temat, jak wiadomo, cały czas aktualny, nie?
Okej. Okay. Panowie, zaczniemy od małej historii, ale właściwie od początków zespołu. Dlaczego? Dlatego, że mamy 2017 rok, pojawia się wasza pierwsza płyta debiutancka zespołu, który został powołany na gruzach Fall of Mankind. Zespołu, który przez wiele lat tworzyłeś razem, Paweł, razem z Michałem. To gdzieś tam się wam skończyło, ta historia, i zrobiliście Death Crusade, który nagraliście fajną, naprawdę mocną płytę. Rakieta Bomba, przypominam, 2017 rok. No ale 2017 rok był 6 lat temu. Czemu tyle czasu trzeba było czekać na to, żebyście nagrali następną płytę?
Codzienność, życie, obowiązki. Poza tym mamy swoje jakieś specyficzne też tempo pracy. Nic nie było robione na szybkiego, z ciśnieniem.
W międzyczasie były takie globalne przygody, typu pandemia. Nie mogliśmy grać przez jakiś czas. Były przetasowania w składzie. To wszystko się jakoś odbiło na tym, że ten materiał wolniej powstawał.
Ale właśnie, bo tu wspomniałeś...
A poza tym to też nie był taki materiał koncepcyjny, tak jak gdzieś tam Michał w którymś wywiadzie wspominał. No raczej robił to w ten sposób, że nagrywał sobie na spokojnie jakieś pomysły w domu, nie była to płyta koncepcyjna, dlatego być może jest taka różnorodna i przy tym nie jest nudna.
Tak, znaczy wiesz, przede wszystkim gdzieś tam nie mieliśmy żadnych zobowiązań na karku. Nie było tak, że mamy, nie wiem, wielomilionowy kontrakt i konkretny termin, z których musimy się wywiązać, więc pozwoliliśmy sobie ograć się w nowym składzie, jakby pozwoliliśmy temu materiałowi powstać gdzieś tam w naturalnym tempie, bez żadnego ciśnienia, bez zmuszania się, żeby zrobić tu, już, zaraz. Daliśmy temu dojrzeć, też ograć się jakby sami ze sobą z tym materiałem, też gdzieś tam w nowej konfiguracji, więc po prostu myślę, że nie mieliśmy ciśnienia, żeby zrobić ten materiał gdzieś tam wcześniej.
Ale wiecie co, bo tu poruszyliście taki temat, właściwie tak Michał zasygnalizował przez moment, temat pandemia, hasło pandemia, bo jak rozmawiam z zespołami, bardzo różnie wpływała na nich ta pandemia. Niektórzy właśnie uważali, że był to okres taki bardzo dla nich płodny, bo mieli wreszcie czas na to, żeby usiąść, coś porobić. Niektórzy, że tak powiem, pracowali zdalnie, nauczyli się funkcjonować online, wymieniając się plikami, a później jak już się zaczęła możliwość spotykania, ogrywać. Wy rozumiem, zastopowaliście całkowicie ten czas.
Znaczy na samym początku tak, mieliśmy gdzieś tam okres, gdzie te próby były albo rzadziej, albo ich nie było, ale to był krótki okres czasu. Prawda jest taka, że patrząc na to, co się gdzieś tam działo u nas w kapeli, to sama pandemia chyba nie jest czynnikiem, który gdzieś tam nas zastopował jakoś wybitnie, bo u nas się to zbiegło ze zmianami w składzie. Pojawił się Zwierzu, którego dzisiaj tutaj nie ma wśród nas na wywiadzie. I nawet gdyby nie było pandemii, to i tak przez jakiś czas nie gralibyśmy koncertów, nic nie robili, bo musieliśmy się gdzieś tam dograć, dogryźć.
Zrobić materiał, tak, zrobić go porządnie. Mhm. I tyle,
tak po prostu. Ale Michał jest osobą, która tak w przypadku akurat i Rakiety, i płyty tej najnowszej, Znów płonie niebo, przypominam tytuł, jest podawany jako autor tak naprawdę piosenek, wy zajmujecie się tak jak naprawdę aranżacją. Jesteście w tym składzie od jakiegoś czasu, od ilu lat? Od dwóch? Trzech? Dwóch lat mniej więcej w tym składzie, tak?
No, teraz chyba dobijamy do 3 lat.
Do 3 lat. Ten okres to jest taki był spokojnego, koncepcyjnego ogrywania tego materiału, aranżacji. Jak dużo, że tak powiem, jaki duży wpływ mieliście na powstanie tego materiału wy, pozostali członkowie zespołu, po tym jak Michał przyniósł wam riffy? czy to mocno zostało przearanżowane? Jak to wygląda?
Wiesz co, zależy tak naprawdę od utworu, bo są kawałki, które gdzieś tam są praktycznie w niezmienionej formie.
Tak, żre od razu i można go grać od początku do końca, a są takie, no, gdzie tam trzeba coś pod łóbek posiedzieć, jakiś pomysł rzucić.
Z tego co pamiętam, to bodajże utwór Zrównani, gdzieś tam troszeczkę też tą przemianę przeszedł. Były numery, które gdzieś tam powstawały na dłuższej przestrzeni czasu, były takie, które tak naprawdę jedna, dwie próby jest gotowe, więc trudno jest tutaj powiedzieć jednoznacznie, jakby no na pewno jakiś tam wkład aranżacyjny był, no ale w dalszym ciągu absolutnym filarem kompozycyjnym, tutaj niezbywalnym trzonem jest Michał, który, no, który po prostu przynosi tą muzykę, a my gdzieś tam sobie do tego swoje dłubiemy.
A Michał słucha i nic się nie wypowiada.
Znaczy, ja mam taką specyficzną koncepcję pracy, bo mam u siebie w domu takie domowe studyjko, home recording uprawiam, więc to, co mi w głowie gdzieś tam kiełkuje, to staram się składać już kompletnie w miarę, więc chłopakom nawet w wersjach cyfrowych podsyłam swoje pomysły i to już w zasadzie są takie, no niemalże zamknięte utwory. Jest małe pole do przearanżowania tych pomysłów, ale jest jakieś tam pole, zawsze gdzieś tam próbujemy pod siebie to, co przynoszę, pograć. No i tak to wygląda mniej więcej, nie? Że są gotowe koncepty, na próbie to tylko ogrywamy z drobnymi tam zmianami.
Mhm. No tak właściwie cały pomysł kawałka, który zrobi Michał, też jest trochę podporządkowany pod tekst, ewentualnie gdzieś tam coś wydłużymy, coś skrócimy, takie tam szczególiki.
Czyli krótko mówiąc, bardziej zabawa ogrywanie tego pliku materiału, znaczy inaczej, najpierw pomysł, który jest ogrywany przez Michała, później pomysł jest rozbudowany, aranżowany ewentualnie przez was na sali prób, jednym słowem.
No tak to mniej więcej wygląda.
Okej. No, czyli jednym słowem jesteście zespołem, który nigdzie się nie spieszy, ma swój czas i swoje możliwości do tego, żeby nagrać płytę. Okej, panowie, to posłuchajmy w takim układzie dwóch utworów jeszcze w tej chwili. Izolacji i Ku wsteczności. To są dwie kolejne kompozycje z płyty. A później porozmawiamy na temat dalszy tego, co związane jest z realizacją tejże płyty i o tym, jak ona powstawała, o czym jest, tak na dobrą sprawę też można powiedzieć. Dobra. Death Crusade, Izolacja i Ku wsteczności.
Wierzę, że w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie się działo.
W zeszłym tygodniu powiedziałem, że muzyka będzie dla odważnych. Dla odważnych świat jest. I są odważni, którzy piszą, tak odważyliśmy się, jesteśmy. Także serdecznie pozdrawiam i serdecznie oczywiście zachęcam. Różnorodność dźwięków w Radiu BMW FM jest bardzo duża, a muzyka, którą właśnie dzisiaj prezentujemy, moim zdaniem, w subiektywnej mojej ocenie, jest szczególnie wyjątkowa. Brzmi fantastycznie i o tym będziemy za chwileczkę rozmawiać. Przypominam, ze mną Wojtek, Paweł i Michał, zespół Death Crusade z Trójmiasta. Panowie, nagrywaliście płytę, Michał wspomniał, że robi pewne rzeczy w home recordingu, ale nie zdecydowaliście się nagrywać tego jako home recording, zdecydowaliście się wejść do studia i weszliście do Drive Studio i oddaliście ten materiał w ręce, jeśli chodzi o realizację, Łukasza Kumańskiego. Wcześniej nagrywaliście w Sound 8 w Gdyni. Skąd ta zmiana?
Tu nie będzie żadnej wielkiej historii, po prostu Zwierzu zaproponował właśnie Łukasza Kumańskiego. My się zgodziliśmy i jest to całość tutaj historii, jakby nie ma to żadnego większego dna. Gdzieś tam przede wszystkim głównym powodem było to, że też Łukasz jest doświadczonym perkusistą i ma tam sporą wiedzę o realizacji perkusji, więc jakby gdzieś tam na samym początku padła koncepcja, że może po prostu nagrajmy tam bębny, a potem no, poszliśmy już konsekwentnie.
Czyli całość została nagrana jednak w studiu. Paweł, w takim układzie wytłumacz mi się z wpisu na Facebooku. Uwaga. Dzięki chłopaki, Michał, Wojciech, Zwierzu, oczywiście Black FB. Fajnie się z wami nagrywa na gitarach za 500 zł nieudacznicy.
Wiesz co, no to są takie może wewnątrz zespołowe niuanse, których może nie będę poruszał, bo no, nawet może nie wypada.
Ja rozumiem, że był to żart akurat, ale okej.
Okay. No taki żarcik, który my rozumiemy i jakby nie ma sensu dalej go rozwijać, o tak powiem może. No,
tak. Jest to po prostu, jest to inside joke, który nas bardzo bawi, ale gdzieś tam szersze wyjaśnienie go wymagałoby wyciągnięcia na światło dzienne kilku jakichś tam brudów. Więc,
A Michał siedzi i notuje.
To ja trochę zmienię temat i dodam, że ta płyta nie jest w 100% nagrywana w studiu, bo jednak gitary były właśnie home recordingu nagrywane, więc tak 75% nagrań studyjnych, 90% gitar w domu jednak były nagrywane na komputer.
Wy wspominaliście na początku, że to nie jest jakiś album koncepcyjny, nie jest to płyta, która jakby była stworzona według jakiegoś konceptu, ale mimo wszystko chyba jakiś pomysł na nią mieliście, bo różnice są jednak słyszalne między jedynką a dwójką.
Wiesz, to chyba taki naturalny rozwój przez ten czas. Nie można w kółko nagrywać tego samego. Cały czas słuchasz nowych kapel, nowej muzyki, gdzieś tam w głowie się odkłada. Ma to jakiś impact na to, co potem się tworzy samemu.
Znaczy, no na pewno założeniem było tak, że no ma brzmieć ciężko, brudno i po szwedzku. Na ile to wyszło, no to zostawiamy to słuchaczom.
A dlaczego po szwedzku? Tu chodzi o miłość do Entombed?
Między innymi.
No bo też oddaliście mix mastering mimo wszystko do Grundberga. Czyli no jednak tak, jakby no. Tutaj jest ta jedna spójność między pierwszą a drugą płytą. Tu jednak warunek podstawowy został spełniony, tak?
No tak, no człowiek zna się jak mało kto na swojej robocie, na miksie masteringu, także oddanie mu materiału właściwie równa się stuprocentowej pewności, że osiągniesz to, co chcesz. Mhm.
Ale słuchajcie, bo ja słuchając ten materiał mam wrażenie, że też wróciliście do korzeni muzyki, wróciliście do lat 90. troszeczkę, jakby do tych początków, nadając im oczywiście nowoczesne brzmienie, ale jednak to bardziej skupiliście się na riffach, mniej tam jest elementów dodatkowych wstawek gitarowych, linii melodyjnych dodatkowych, głównie ciężki, brudny riff.
Znaczy, wiesz co, też nawet nie mogę powiedzieć, żeby to gdzieś tam było jakieś odgórne założenie. Oczywiście muzykę pisał Michał, wypowiadam się ja. Mm-hmm. Niemniej jakby nie było tak, że siedzieliśmy i planowaliśmy, że to może tu nie róbmy melodyjki, to może tu nie róbmy 15-minutowego pasażu w dziwnych tempach. Wszystko to gdzieś tam wyszło naturalnie, jakby wszyscy czujemy taką takie granie, wszyscy czujemy taką stylistykę i główne założenie było to, że mamy robić muzykę, która nam się podoba, z której gdzieś tam w jakiś sposób będziemy zadowoleni i jakby jest to wypadkowe tego, co po prostu jest dla nas naturalne. Mhm.
No dobrze, skoro tak, to powiedzcie mi w takim układzie, Wojtek, bo ty się wypowiadasz najwięcej w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę, ale przejdźmy do układzie do kwestii lirycznych, bo mam wrażenie, że akurat kwestia tekstów i muzyki są spójne ze wszystkim, z tym, co robicie w zespole i mają równie ważny wydźwięk teksty jak muzyka. Wojtek, ty właściwie tak na dobrą sprawę wypowiadasz się na temat obecnej rzeczywistości, ale uderzasz tak naprawdę w obecnie istniejący świat, w ten system polityczny, system powiązań różnego rodzaju, które funkcjonują. Mógłbyś rozwinąć ten temat?
Znowu Wojtek.
Chcesz się wypowiedzieć, Paweł?
Nie. Śmiało, niech kontynuuje.
No, znaczy, wiesz, w momencie, tak naprawdę też pisząc teksty nie miałem gdzieś tam w głowie chęci zrobienia jakiegoś koncept albumu. Jakby brałem na warsztat wszystkie jakieś tam kwestie, które gdzieś tam zdawały się bieżące, ale nie było to tak, że na przykład planowałem, że cały album musi na przykład, nie wiem, dotykać tematyki ludzkiej hipokryzji, czy cały album musi dotykać tematyki, nie wiem, jakiegoś tłamszenia człowieka przez system. Wszystko gdzieś tam powstawało na bieżąco wskutek jakichś tam przemyśleń, wskutek tego, co gdzieś tam telewizji czy w newsach widziałem. Kilka tekstów to tak naprawdę są zaadaptowane jakieś tam moje starsze teksty, które gdzieś tam były pisane do szuflady, bo po prostu lubię gdzieś tam obcować ze słowem pisanym. Więc faktycznie każdy z tych tekstów w pewien sposób jest dla mnie ważny, porusza jakąś tam tematykę, która moim zdaniem jest istotna, ale no to też nie było tak, że jakby od samego początku się umówiliśmy, że chłopaki, słuchajcie, robimy płytę, gdzie teksty piszemy o tym. Skupialiśmy się na jakichś bieżących problemach, na jakichś bieżących zagadnieniach. Nawet tekst do wojny też tak naprawdę gdzieś tam w mojej głowie ma wydźwięk bardziej uniwersalny niż tylko konflikt na Ukrainie, bo ten tekst powstał faktycznie przed rosyjską inwazją, więc...
No wojna jest cały czas, wszędzie, w każdym rejonie, w rejonie świata, to jakby nie patrząc. Afryka,
i to jest najbardziej
Azja.
Przerażające w tym wszystkim.
No.
Właśnie... chciałem gdzieś tam troszeczkę ugryźć taki uniwersalizm, jakby bardzo mi zależało, żeby w tekstach nie wyciągać konkretnych sytuacji, konkretnych zdarzeń, tylko jakby poruszyć dane zagadnienie, daną tematykę w sposób taki, który się no niestety prędko nie zdezaktualizuje, bo konkretne wydarzenia to jest jedno, ale każde z omawianych gdzieś tam zjawisk jest niestety, to jest jakaś większa całość.
A ty masz pełną swobodę teraz, jeśli chodzi o kwestię pisania tekstów, bo wiem, że w przeszłości Paweł też się zajmował pisaniami tekstów w dalekiej przeszłości, nie wiem jak to teraz
to
obecnie.
To bardzo daleka przeszłość, tak w zasadzie no, Wojtek ma wolną rękę i on odpowiada za teksty, także zawsze miał i będzie miał wolną rękę.
A skąd pomysł na wykorzystanie fragmentów różnego rodzaju materiałów, które jakby też podkreślają na tej płycie, mam dźwiękowych typu na przykład, nie wiem, z przemówień sejmowych lub innych efektów związanych które też wykorzystujecie na koncertach przy okazji, a one jakby też są elementem takiego podkreślenia, nie wiem, przekazu, który jest...
Jakby to też podkreśla komentarz do naszej rzeczywistości tutaj polskiej.
Słuchajcie,
z jednej strony jest to urozmaicenie materiału, a te sample są dobrane tak, że korespondują często z tekstami, o których Wojtek śpiewa w danym utworze.
Ale powiedzcie mi, panowie, tak abstrahując od muzyki, abstrahując od tego, co tworzycie w tej chwili, czy w ogóle dzisiaj muzyka może mieć siłę przekazu, jaką kiedyś miała, choćby 20 lat temu, lata 80., 90., szczególnie lata 80., muzyka wówczas miała podwójne dno i ona była źródłem inspiracji do działania wielu ludzi. Czy dziś tak, waszym zdaniem, można zaobserwować to samo? Czy młode pokolenie, to kompaktowe, to pokolenie konformistyczne niejednokrotnie, jest w ogóle w stanie słuchać dzisiaj i w ogóle wyciągać wnioski z tego, co muzycy chcą przekazać? Czy muzyka ma dzisiaj tą siłę przekazu przede wszystkim?
Na pewno ma siłę przekazu i cały czas wierzę w to, że gdzieś te teksty, ten przekaz trafia nie tyle do młodych ludzi, tylko w ogóle do ludzi, którzy zaczynają gdzieś tam słuchać muzyki i jakichś takich mocniejszych odmian. No wiadomo, że ci tam 45-50-latkowie, no to ci, którzy zjedli zęby gdzieś tam na gatunku, tak, na metalu, hardkorze, punk rocku. Takich tekstów pewnie słyszeli już miliony, tak? Mhm. Natomiast no, zawsze pojawiają się nowe osoby, które właściwie wkraczają w ten świat i zespołów, i słuchania muzy, także wierzę, że ma to sens.
Ale jesteście ludźmi, którzy na scenie funkcjonują już no, dość długo. Paweł, w twoim to przypadku chyba jest 30 lat, nawet więcej.
Około
30 lat. Zdarza się wam zobaczyć już wielopokoleniową publiczność w cyklu ojciec, syn, matka, córka, coś takiego? Czy jest tam jakaś ciągłość? Wiesz, bo to też w kontekście nawiązania do tego, co mówiłeś przed chwileczką, bo jednak jakby nie patrząc, rodzic ma swojego rodzaju przekaz, przekazuje tam dzieciom, tak, prawda? Ale są sytuacje, gdzie młodzi tak na dobrą sprawę odcinają się od tego, co starsze pokolenie proponuje.
No niekoniecznie. Pojawiają się znajomi ze swoimi dziećmi, widzimy rodziców z dziećmi na koncertach, także nie jest to do końca prawda, że młodzi się odcinają.
No to bardzo dobrze w takim układzie, bo ja nie ukrywam, że troszeczkę miałem inne zdanie na temat tego, jak widziałem ostatnie społeczeństwo. Aczkolwiek przyznam szczerze, że będąc w hydrozagadce pozytywnie byłem zaskoczony przede wszystkim ilością osób.
Spory wiekowy, no, nie?
Tak, i był spory przedział wiekowy. Dobra, panowie, Ode złego i lęk. Może być?
Może być.
Może być. No to jedziemy. Death Crusade z płyty, przypominam, Znów płonie niebo. Płyty, którą swoją drogą, taka mała ciekawostka, pierwszy raz przesłuchałem w samochodzie jadąc między Rzecem Podlaskim a Warszawą i już mogę powiedzieć, że na tym odcinku da się ją czterokrotnie przesłuchać. Przy czym to zależy, jak oddziałuje na stopę kierowcy akurat w danym momencie.
No tak.
Słuchajcie, drodzy państwo, Ode złego i lęk Death Crusade.
Jesteście ogłupiali, bezwolni. Każą wam oddać krew. Oddajecie. Każą wam chodzić na czworakach. Zrobicie to. Sprzedacie godność. Sprzedacie uczciwość. By kupić większy telewizor. By dostać jakiś marny ochłap władzy. Każdy z was chce rządzić. I sam jest niewolnikiem. Każdy z was jest gwałcony, ale jedyne, czego pragnie, to gwałcić innych. Czym różnicie się od tych, na których plujecie? Niczym. Jesteśmy tacy sami! We'll be right back.
Trzeba przyznać, że w końcówce utworu Lęk faktycznie czuć ten entumpt. Co Pawła bardzo się cieszy, bo z tego co pamiętam, tak zawsze jest. Byłeś wielkim fanem tej kapeli.
Tak.
No, Petrowa nie ma niestety już, ale...
No niestety.
Dobrze, panowie, rozmawialiśmy trochę poza anteną na temat samego wydania materiału. O, ktoś tam chipsy chyba je. Prosiłbym nie szeleścić mi tutaj teraz na antenie, poza ewentualnie poproszę. Oczywiście rozmawialiśmy na temat płyty sobie poza anteną. Generalnie ona jest wydana w trzech formatach w chwili obecnej. Trzech, to znaczy, nie wiem, czy pierwszy format, czyli wersję cyfrową, można nazwać formatem, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, może nabyć tę płytę tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, może nabyć ją w wersji CD i może ją nabyć również w wersji, uwaga, kaseta. Skąd w ogóle pomysł, żeby na kasecie wydawać? Trend, moda, nie wiem, chęć, jakby tam sentyment?
Wiesz co, to już chyba od jakiegoś czasu media muzyczne i różne statystyki medialne podają, że jest taki powrót do kaset. Coś na zasadzie jak jakiś czas temu był powrót do winyli. Teraz jest też taki hype na kasety, dużo ludzi kupuje i kolekcjonuje kasety, jak to onegdaj było w latach 90. W związku z tym przy pierwszej naszej płycie również wydaliśmy materiał na kasecie i o dziwo bardzo szybko, chociaż był to malutki nakład, tam chyba 50 sztuk, bardzo szybko to zeszło. W związku z tym stwierdziliśmy, że skoro taki jest trend na rynku, to czemu nie wydać tego po raz kolejny na kasecie?
A poza tym, jeżeli chodzi o formaty, to za chwilę się pojawi kolejny, czyli czarna płyta.
Winyl, to o tym chciałem za chwileczkę zapytać. Natomiast zanim jeszcze o winylu, CD jest, to też rozmawialiśmy poza anteną, jest wydany własnym sumptem, tak? Jest ta płyta dostępna u was i to jest dość istotna informacja, ponieważ wspominaliśmy też na początku naszej rozmowy poza anteną, że 3 marca to jest kolejny Bandcamp Friday, a więc możliwość nabycia płyty również za pośrednictwem Bandcampu, do czego zresztą wszystkich zachęcamy, drodzy słuchacze, bo to jest jeden z tych niewielu dni w roku, w którym zespoły otrzymują właściwie cały zysk, no tu Wojtek słusznie zwrócił uwagę, poza tam małą, drobną prowizją, ale cały zysk generalnie rzecz biorąc ze sprzedaży tejże płyty idzie do artysty. Wy tą płytę wyprodukowaliście ze szczególną starannością. Ja nie ukrywam, że bardzo przywiązuję uwagę do kwestii związanych z wydaniem CD, a konkretnie tego, jak wkładka jest zrobiona, jak jest okładka zrobiona. Może dwa słowa, kto odpowiada za okładkę, bo ona jest bardzo, no, z bardzo dużo detali, bardzo naprawdę jest... Ona też jest bardzo płyta, po prostu nie wiem, czy właściwie dobrego słowa użyję, ale estetyczna. Ona już na dzień dobry, że tak powiem, przykuwa wzrok. No i cisza.
Znaczy, okładkę robił nam Rafał Wechter, czyli też człowiek, który odpowiada za okładkę do Rakiety Bomby. I gdzieś tam w momencie, w którym zastanawialiśmy się właśnie nad całą szatą graficzną, w sensie grafiką, która ma się pojawić, to był to gdzieś tam taki najbardziej naturalny pomysł, bo jakby wiadomo, że po prostu prace, które robi Rafał, nie bójmy się tego, są po prostu często wybitne. Więc jakby odezwaliśmy się, właściwie Michał się odezwał, Rafał się zgodził, otrzymaliśmy propozycję grafiki, którą od razu przystaliśmy. Też wszystkim nam bardzo się spodobał w ogóle sam koncept, żeby tą grafikę jakby gdzieś tam zamknąć w tym okręgu, żeby było to takie koło na środku płyty.
W której przeplata się cała rzeczywistość wynikająca i opisana tak naprawdę w płycie, można powiedzieć.
Dziękuję.
Tak, tak naprawdę.
Trochę uszczegółowił, że w zasadzie cały koncept tej projektu graficznego. Rafał zrobił tylko grafikę na stronę tytułową. Mhm. Reszta układu graficznego, tych różnych tam dodatków, to też jakieś nasze wspólne ustalenia, jakbyśmy to widzieli, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. Plus kolega Sławek, który nam to składał, też dodał trochę od siebie, słuchając naszych jak gdyby rekomendacji co do tego, jakby to miało wyglądać, i on to jak gdyby spiął, poskładał, pododawał trochę różnych filtrów, kolorów i tak dalej. To jest taka bardziej skomplikowana, że tak powiem, sprawa tej całego układu graficznego na tej płycie.
Nie ukrywam, że to jest jeden z elementów, który przykuwa uwagę, dlatego, że jak kupujesz płytę CD, to pierwsze, co widzisz, to nie słyszysz muzyki, widzisz okładkę. I ja nie ukrywam, że dla mnie to jest bardzo ważny element, kiedy biorę płytę do ręki. Wspominałeś, Paweł, o winylu. W takim układzie dwa słowa, kiedy możemy się wreszcie spodziewać tego winyla, bo on okazuje się, że zaskakująco szybko może się pojawić. Biorąc pod uwagę, jakie terminy są.
W zaskoczeniu i tego, co się dzieje no, jakby na rynku światowym winyli, obawy były takie, że będziemy czekać pół roku albo rok, ponieważ tłocznie są zawalone produkcją, no ale okazało się, że winyl ukaże się szybciej. W zasadzie z tego, co Michał nam przekazywał, no to w tym tygodniu już winyl powinien dotrzeć, a jesteśmy jeszcze na etapie jakby dokończenia okładki i samego druku. Także mamy nadzieję, że to kwestia miesiąca, półtora i winyl będzie dostępny.
Winyl będzie też dostępny za pośrednictwem Bandcampu?
Myślę, że tak.
A będą jeszcze ewentualnie dystrybucja przewidziana za pośrednictwem innych jakichś kanałów, czy tylko skupiacie się na razie na tym?
No pewnie też wszystkich tych wydawnictwach, które uczestniczą w wydaniu, plus normalnie wysyłkowo wystarczy napisać do nas maila albo odezwać się przez stronę facebookową i plus oczywiście no jakby merch na koncertach i...
No właśnie, koncerty, bo... Co chciałeś powiedzieć, Michał?
Ogólnym kanałem dystrybucji jest internet, tak naprawdę, przy takich niszowych kapelach. I każdy label podejrzewam, że na swojej stronie będzie wzmiankował, dawał jakąś tam zajawkę, reklamę tego, że już jest dostępna ta płyta i przez swoją stronę sprzedała. Oprócz tego dostajemy jakąś partię na zespół i również pod naszymi adresami naszego zespołu też będzie można zamówić sobie taką płytę.
Panowie, bo tu poruszyliście właśnie merch. Ja nie ukrywam, że pytam też zespoły niejednokrotnie na temat sensu wydawania płyt w ogóle w tej chwili CD, bo nie mówimy o winylach, bo winyle mają faktycznie trend wzrostowy, jeśli chodzi o sprzedaż. Stało się to pewnego rodzaju na początku modą, ale myślę, że też ludzie zaczęli doceniać jakość dźwięku, która jest no, mimo wszystko głębsza i lepsza na winylach niż na płytach CD. No ale to jest głównie, powiedzmy sobie szczerze, że odbiorcami płyt winylowych, tak powiedzmy w 60-70% to są ludzie w naszym wieku, ludzie, którzy mają już jakby ustabilizowaną sytuację finansową, po prostu ich stać na to, żeby mieć takie hobby też przy okazji i stać ich na to, żeby na tą muzykę sobie dołożyć, żeby mieć lepszą jakość dźwięku. Ale czy dzisiaj się opłaca wydawać płyty CD? Czy się opłaca w ogóle, opłaca to dystrybuować?
Czy wiesz, jest bardzo duża ilość kolekcjonerów, którzy takie rzeczy zbierają. Bądź co bądź, sporo osób też patrzy na jakąś taką prowizoryczną kwestię, typu nie wiem, mam płytę CD, więc mogę wrzucić w samochodzie i sobie przesłuchać na przykład w drodze z Międzyrzecza Podlaskiego do Warszawy.
Ja nie mam CD już, niestety mam samochód, który akurat CD nie daje rady. W sensie, że nie wyprodukowali mi.
I właśnie dlatego zrobiliśmy te kasety też. Ale wracając, jakby w dalszym ciągu sporo osób tutaj kupuje płyty CD, sporo osób kupuje muzykę też na innych nośnikach. Jednocześnie teraz mówię tak naprawdę w swoim imieniu, bo nie wiem, jak do tego podchodzi reszta chłopaków, ale zawsze jak widzę jakiś materiał, który został wydany tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, to
no jest gdzieś tam... słabe dosyć.
Tak, mam, jakby tworzy to wrażenie takiego troszeczkę może półproduktu. Gdzieś tam ta fizyczność no,
jak masz,
jest istotna.
Jak masz płytę w ręku, to jest namacalne, wiesz, no, druk, zapach, tak. Tak.
Też lubisz się sztachnąć tą farbą drukarską?
Dokładnie.
Jest to zboczenie, nie ukrywam, że to robię też. Okej. Okay. Wiecie co, bo rozmawialiśmy o muzyce, a ja jeszcze chciałem spytać, mówiąc o płytach jeszcze i generalnie sprzedaży płyt, to co mnie przykuło uwagę też, to zainteresowanie na stoiskach jednak mimo wszystko płytami. Dużo ludzi jednak przychodziło i było zainteresowanych kupnem płyt, a więc może jednak to nie jest aż tak źle jeszcze, może jednak nasze pokolenie jeszcze ciągle ma to przyzwyczajenie. No i co, niektórzy jeszcze mają odtwarzacze, bo już nie, młodzi to nawet nie wiedzą, co to jest odtwarzacz CD.
No powiem ci, że ta sprzedaż szła bardzo dobrze, do tego stopnia, że przy tych koncertach Warszawa-Kraków, właściwie w Krakowie już nie mieliśmy singla, bo wyprzedał się w Warszawie.
Mhm. Także udało mi się.
Wyglądało to całkiem fajnie.
Okej, okay, a propos Splita, to za chwileczkę porozmawiamy. Może najpierw posłuchajmy utworu Wojna w takim układzie, który jest z tego właśnie Splita. Dwa słowa o nim za chwileczkę powiemy. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, Death Crusade, utwór Wojna. No to jeszcze dwa słowa o Wojnie, a konkretnie o Splicie, który się pojawił i który wam się rozszedł w mgnieniu oka na koncercie w Hydrozagadce. Skąd też pomysł na to, żeby równolegle w tym czasie wydać tego Splita?
Wiesz, te dwa numery, które daliśmy na Splicie, tak naprawdę też nagraliśmy podczas tej samej sesji nagraniowej. Generalnie równoległość nie była aż tak planowana, tylko tutaj pozytywnie zaskoczyła nas tłocznia, bo wszyscy gdzieś tam zakładaliśmy, że ten 7-calowy winyl pojawi się odpowiednio później, więc tutaj to, że te dwa materiały wyszły tak blisko siebie, jest gdzieś tam troszeczkę dziełem zbiegu okoliczności. A pomysł, jeżeli chodzi o Splita, to z jednej strony faktycznie kwestia tego, że nagrywając cały materiał, no mieliśmy łącznie dosyć dużą ilość tego materiału, jeżeli chodzi o sam czas trwania. Też znaliśmy już wcześniej chłopaków z Dispeed z Finlandii, więc gdzieś tam od słowa do słowa właśnie z Matiasem, z wokalistą Dispeed, padł pomysł zrobienia Splita. Dogadaliśmy wszystko, uzgodniliśmy nośnik, czas trwania utworów, znaliśmy gdzieś tam wydawców, którzy odważyli się przygarnąć nas pod swoje skrzydła. No i naturalnie koleją rzeczy materiał powstał, został też odpowiednio gdzieś tam zmiksowany, wyprodukowany, wysłany, wytłoczony, sprzedany w Warszawie.
Dalej Haldor odpowiadał za miks też?
Tak.
Tak, okay. To jest ta sama sesja. I wracając do twojego wcześniejszego pytania, co robiliśmy przez te 6 lat? No to zebraliśmy już tyle materiału, że stwierdziliśmy, że na dużą płytę będzie to za dużo. Te dwa kawałki po prostu przenieśliśmy na pomysł, żeby wydać je jako split z jakąś fajną kapelą i tutaj Wojtka też inicjatywa była, że ze swoimi znajomymi z Finlandii się skontaktował, którzy pozytywnie na ten pomysł zareagowali, dlatego też z nimi wydaliśmy tego splita.
Wiecie co, ale też to, co mi się podoba, tak swoją drogą, aspekt międzynarodowy, bo nie ukrywam, że gdzieś tam zawsze było takie przekonanie, że kapela grająca w języku polskim, tworząca w języku polskim teksty, nie ma szans właściwie przebicia się na zachodzie i zaistnienia w ogóle. Tymczasem wasza płyta, z tego co wiem, ma już za granicą pozytywne recenzje.
Tak, tylko też jednocześnie gdzieś nam wydaje mi się, że troszeczkę ten aspekt językowy zaczął się zmieniać, bo jakby obcość języka w sytuacji, w której cały świat jest już troszeczkę przesycony anglojęzyczną muzyką, czy Polska gdzieś tam muzyką polskojęzyczną, dodaje to troszeczkę jakiegoś takiego dodatkowego smaczku w formie egzotyki. Na przykład sam Dispeed też ma teksty po szwedzku i tak naprawdę gdzieś tam, czy na scenie punkowej, czy na scenie metalowej, pojawia się sporo tych kapel skandynawskich śpiewających w językach ojczystych i w niczym też, no nie ujmuje to ich popularności. Jednocześnie gdzieś tam chcąc się faktycznie przygotować na fakt, że no robimy splita z zespołem z Finlandii, który też gdzieś tam wydany będzie w kilku krajach. We wkładce płyty też załączyliśmy teksty w dwóch wersjach językowych, także są też tłumaczenia.
No i fantastycznie. Panowie, przed wami koncerty, za wami koncerty. Wspominaliśmy sobie o koncertach w Hydrozagadce. To było w ramach trasy koncertowej z Warmort i z Stray Hate. Dwa koncerty to były Warszawa i Kraków. Później pojechaliście sobie jeszcze do Wilna. Dwa koncerty były w Wilnie?
Nie, bo Wilno, a dzień wcześniej byliśmy
w Kowinie.
Przepraszam, coś zakłóciło. Dzień wcześniej gdzie?
W Kownie.
W Kownie. Jak wspominacie te koncerty w Kownie? Bo w Kraków to już wiemy, że było fantastycznie.
Koncerty były świetne, nigdy ich nie zapomnę. Publika dopisała, nagłośnienie bardzo dobre. Zresztą można zobaczyć cały koncert, który został nagrany w klubie, w którym graliśmy w Wilnie. Jest udostępniony na YouTubie. Zapraszamy, można zobaczyć, jak to wyszło.
O, to fantastycznie, bo z Hydrozagadki też, z tego co widziałem, się jakiś filmik pojawił, ale to chyba krótki, jeden utwór?
Tak, jeden utwór, a tutaj jest cały koncert udostępniony.
Fantastycznie, dobrze. Na stronie waszej kanał macie YouTube'owy też chyba, tak?
Z tego, mamy, tak.
Macie,
tak.
To na kanale YouTube. Dobrze, panowie, to na koniec, gdzie w najbliższym czasie już możecie potwierdzić, że was zobaczymy?
W Białymstoku.
Whitestock, okej. Okay.
I w Toruniu.
I w Toruniu. Tam będziecie konkurencję robili pewno.
Na bank.
Na bank. Dobrze, słuchajcie, bardzo dziękuję wam za tą godzinę, którą spędziliśmy. I oczywiście jeszcze dwa utwory przygotowałem specjalnie na zakończenie. No i właśnie, a propos zakończenia, bo to jeszcze musi być jedno pytanie, o którym co prawda już rozmawialiśmy trochę poza anteną, ale na pomysł na Znów płonie niebo, utwór, który nie ukrywam, że po przesłuchaniu całej płyty zaskakuje na samym końcu, bo jest inny. Wręcz akustyczny, że tak powiem. Skąd pomysł na to, żeby tak zamknąć właśnie płytę?
Miałem pomysł ciekawy na zagranie na gitarze akustycznej i stwierdziłem, że warto to wykorzystać jako takie spięcie albumu, postawienie kropki nad i, no i urozmaicenie tej płyty jednocześnie.
Wojtek użył sformułowania poza anteną, że to intro do trzeciej płyty. Ja myślę, że na trzecią płytę nie będziemy czekać już, nie wiem, kolejnych 6 lat.
Wiesz, nie chcemy nic obiecywać. Już tam jakieś nowe szkice się pojawiły, już coś tam było ograne na próbie, ale też tak jak w przypadku Znów płonie niebo, nie mamy żadnego tutaj noża czasowego na gardle, nie mamy żadnego zobowiązania i będziemy pracować w swoim tempie. Jeżeli to nasze tempo sprawi, że będziemy mieli płytę za rok, super, będziemy zadowoleni. Jeżeli ta płyta pojawi się za 5 lat, też będziemy zadowoleni, bo nie chce nam się bawić gdzieś tam w wyścig z czasem, czy tworzenie dyskografii Agatokles tutaj z The Crusade. Więc no okay. Tak mówiąc najogólniej, jak skończymy, jak uznamy, że to jest to, to wejdziemy do studia.
Okej. Okay. Paweł, Michał, Wojtek, moi goście dzisiaj, zespół Death Crusade. Dzięki wam bardzo za waszą obecność. Dzięki bardzo za możliwość porozmawiania na temat wydawnictwa waszego. Nie ukrywam, rewelacyjnego.
Dziękujemy.
Dziękuję za zaproszenie. i pozdrawiamy.
Pozdrawiamy również Death Crusade, jeszcze utwór Mur, a potem właśnie ten zaskakujący, czyli znów płonie niebo. Do usłyszenia, trzymajcie się, ale ja z wami, drodzy słuchacze, się nie rozłączam. Pozostajemy w klimatach oczywiście ciężkich brzmień.